Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Święta, święta i po świętach, ale spokojnie, jeszcze miesiąc z okładem i będą kolejne. Tymczasem jesteśmy w pracy. Mariusz Dołajkowski dzisiejszy program zrealizuje i Państwa wita gorąco i ciepło. Sławomir Orlik program przygotowywał, także jest w studiu i będzie czekał na Państwa telefony. Przy mikrofonie Krzysztof Kukliński i Państwa zapraszamy jak zwykle gorąco do udziału w naszym programie. Proszę dzwonić 510 37 36, numer do naszego studia. 510 37 32, numer czujny. Czas reakcji @radioszczecin.pl to jest adres mailowy. Dziękuję za telefony zarejestrowane pod czujnym numerem. Dziękujemy za maile także, sporo tych telefonów, no i Państwa także listów. To zaczniemy od prawa jazdy, ponieważ cały czas emocje wywołuje ten temat. Będą zmiany, to znaczy przygotowywane są zmiany, czy będą, na pewno tego jeszcze nie wiadomo. Co się zmieni głównie, jeżeli chodzi o egzaminy praktyczne? Ano zmieni się to, że już przy jednym w miarę poważnym błędzie obligatoryjnie taki egzamin będzie przerwany, czyli po prostu niezdany, czyli kursant nie uzyska tego prawa jazdy, będzie musiał się podszkolić jeszcze, wydać kolejne pieniądze na to, a później jeszcze kolejne pieniądze na kolejne podejście do egzaminu praktycznego. I tak ile razy? Trudno powiedzieć. Ze statystyk wynika, że obecnie, przy obecnych przepisach, dwa błędy kończą egzamin i to jeszcze w dodatku egzaminator interpretuje, czy aby na pewno rzeczywiście trzeba zamienić się z kursantem miejscami i wrócić do bazy. Dwa błędy, a i tak tylko 30% zdających zdaje za pierwszym razem, więc nie jest najlepiej. Co będzie po tych zmianach zaostrzających kryteria zdawania egzaminu praktycznego? No, można się spodziewać, że ta zdawalność za pierwszym razem jeszcze spadnie i to drastycznie. Tak jak powiedziałem, cały czas ten temat wywołuje Państwa reakcje i są telefony, opinie tak mniej więcej po 50%. Jedni na tak, to znaczy za zaostrzaniem tych przepisów egzaminacyjnych, inni na nie. No i tutaj jeden z telefonów, taki przykładowy, o szkoleniach na prawo jazdy, ale także o tym, jak to jest za granicą.
Dzień dobry, z tej strony Mateusz ze Szczecina. Ja chciałbym powiedzieć kilka słów odnośnie tematu poruszonego, jeżeli chodzi o prawo jazdy. Obecnie system i nauczania nowych kierowców, kształcenia ich tak w kierunku zdobycia tego prawa jazdy polega na tym, aby nauczyć się zdać egzamin. Tam się nie uczy, aby kierowca był dobrym kierowcą, tam się uczy, aby przyszły kierowca, znaczy ten młody człowiek, który będzie podchodził do egzaminu, aby po prostu zdał ten egzamin. A tak naprawdę dopiero potem, jeżeli już uda się taki egzamin młodemu człowiekowi zdać, to on jeżdżąc tak zdobędzie umiejętności, nauczy się poruszania płynnie, aby nie przeszkadzał nikomu, innym użytkownikom drogi oraz nie stwarzał żadnego zagrożenia na tej drodze. Ja zdawałem prawo jazdy już w szkole średniej, bo gdy ja chodziłem do szkoły średniej, to mieliśmy również przedmiot taki, który uczył nas właśnie zasad ruchu drogowego. Prowadził go instruktor, który prowadził swoją szkołę nauki jazdy i potem w ramach tego przedmiotu mogliśmy sobie zdać prawo jazdy. Więc moim zdaniem wczesna edukacja już w szkołach, powiedzmy nawet średnich, powinna być obowiązkowa, jeżeli chodzi o zasady ruchu drogowego i dawać właśnie młodym ludziom możliwość nauczenia się choćby tej teorii już wcześniej. W szkołach powinny być takie place, jak są place właśnie w naukach jazdy. Moja szkoła średnia miała taki plac, mieliśmy łuk, uczyliśmy się jazdy do przodu, do tyłu, parkowania. Dla porównania też również inne kraje, tak jak Niemcy czy Wielka Brytania, tam po zdaniu już teorii samej, tak, po ukończonym kursie i po zdaniu teorii kursant otrzymuje już provisional license, czyli takie prawo jazdy prowizyjne, tymczasowe. Ono ma ważność powiedzmy tam 2 lat. Młody człowiek po zdaniu egzaminu teoretycznego i uzyskaniu tego tymczasowego prawo jazdy może sobie kupić już swój własny samochód, ubezpieczyć go, ma 2 lata, żeby się nauczyć swoim własnym samochodem jazdy. Maksymalnie do 2 lat może przystąpić do egzaminu praktycznego swoim samochodem.
Właśnie, jak jest w innych krajach, jakie są Państwa obserwacje i doświadczenia, prosimy o więcej. 510-37-36 numer do studia, 32 numer czujny. W Stanach Zjednoczonych podobno nie byłem, ale słyszałem, że od 15 roku życia już można zdobyć prawo jazdy i jeździć. Nie wiem, czy tak samodzielnie, bez opieki osoby dorosłej, ale podobno można. Pan Włodzimierz Sołtysiak, dzisiaj nasz pierwszy gość, prezes Padombie, szczecińskiego przedsiębiorstwa autobusowego. Dzień dobry, panie Włodzimierzu.
Dzień dobry.
Witam serdecznie, panie prezesie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Napisała do nas słuchaczka. Ta ustawa o mandatach dla samochodów stojących na wyłączonych silnikach nie dotyczy autobusów, zaczyna takim zdaniem pani Aneta, bo rzeczywiście są takie przepisy, które mówią o tym, że silnika za długo nie można mieć włączonego, kiedy samochód stoi tak po prostu na postoju, tak? Do minuty bodajże, jak dobrze pamiętam. Na zajezdniach autobusowych stoją po 30 minut nawet i nikt im mandatów nie pisuje. Podobno autobusy po całym dniu jazdy muszą 5 minut stać na włączonych silnikach, ale czas realny jest i tak dużo dłuższy. Można poobserwować to na przykład na zajezdni przy dawnym MTS-ie. No, na Prawobrzeżu przy ulicy Jasnej, tak? Panie prezesie, to jest właśnie w Padombie. Od 22 zaczyna się zjazd i nikt nie wyłącza silnika aż do odstawienia autobusu na miejsce. A kolejka zadań do wykonania przez kierowcę przed odstawieniem autobusu jest długa i trwa również długo. Najgorsze jest, kiedy w warsztacie gazują silniki, robią to długo i głośno, wtedy ryk rozlega się po osiedlu. Wiadomo, autobusy trzeba umyć, sprawdzić, naprawić, aby rano ruszyły. Dla mieszkańców to uciążliwy sąsiad. Ktoś kiedyś podjął decyzję, aby wybudować tu osiedle i nie dostosował zabezpieczeń dźwiękoszczelnych, aby to sąsiedztwo nie było uciążliwe. Miejmy nadzieję, że szybko autobusy spalinowe zostaną zastąpione elektrycznymi. Wtedy będzie cicho, napisała pani Aneta. Panie prezesie, czy rzeczywiście jest tak, że te autobusy po kilkadziesiąt minut już po zakończeniu swojej pracy stoją z włączonymi silnikami na parkingu?
Czy nie sądzę, żeby tak było. Natomiast rzeczywiście pojazdy, które zjeżdżają z linii, no mają swoją ścieżkę do przebycia, tak? Czyli muszą zatankować. No tam oczywiście są wyłączane. Potem jadą na mienie. Na mienie również są wyłączane. Znaczy przez mienie przejeżdżają, tak? I potem ewentualnie jadą na stację obsługi. No to jeżeli tam, powiedzmy, naprawa w nocy wymaga, aby sprawdzić autobus na chodzącym silniku, no to tak się odbywa. Natomiast to, żeby te autobusy były na rozruchu przez kilkadziesiąt minut, to raczej nie sądzę.
No, panie prezesie, ale czy ktoś to sprawdza? Był pan, widział?
Znaczy, są pracownicy, którzy są za to odpowiedzialni i oni nad tym czuwają, tak?
No, wie pan, no można tak przyjąć, ale też musimy założyć, że ludzie, którzy tam mieszkają, a po drugiej stronie ulicy Jasnej są dwa duże bloki mieszkalne, że także oni słyszą i mówią prawdę, że to tak nie wygląda, że po prostu po kilkadziesiąt minut te autobusy stoją na włączonych silnikach, że te czynności, o których pan powiedział, są wykonywane, ale autobus nie wyłącza swojego silnika.
Ale proszę pana, autobusów na zjeździe z Padombie jest ponad 100, z czego na linii w ciągu dnia jest 80 autobusów i nawet jeżeli każdy z tych autobusów byłby minuta po minucie odpalany i chodził przez minutę, to łącznie da nam to minimum 80 minut, tak? Także to nie jest tak, że wszystkie autobusy chodzą, natomiast oczywiście, jeżeli byśmy chcieli sumować przez całą noc, to może tak być, że trwa to kilkadziesiąt minut, natomiast jest to suma ilości autobusów.
Panie prezesie, czy...
Natomiast nie, że x autobusów po kilkadziesiąt minut jest odpalonych i stoi odpalonych na zajezdni.
Okej, panie prezesie, czy dostawaliście jakieś zgłoszenia, skargi od waszych sąsiadów, od mieszkańców bloków przy Jasnej?
Nie, raczej nie. Przez ostatnie lata na pewno.
A gdyby takie były, to czy możliwe jest postawienie, tak jak tutaj słuchaczka zasugerowała, jakiegoś ekranu dźwiękochłonnego, szczelnego?
Wszystko teoretycznie jest możliwe.
No, więc co?
Natomiast chciałbym zauważyć, że budynki, o których mówimy, powstały już po tym, jak była baza, więc wykonawca, nie wiem, czy to był deweloper, czy jeszcze spółdzielnia mieszkaniowa, która to budowała, wiedziała, jakie będzie sąsiedztwo.
No rozumiem.
Nowy domen, tak. Teraz dużo większej bliskości z Pradąbie powstaje kolejne bloki mieszkalne.
No tak, ale powstają legalnie, ktoś wydał pozwolenie, prawda?
Są to
obszary.
Czyli wszystkie warunki muszą być spełnione ku temu.
No tak. Ale jest, powiedział pan, że wszystko jest możliwe, a zatem ekran, jeżeli byłaby taka konieczność i mieszkańcy by bardzo chcieli, także jest możliwy, tak?
Znaczy ja nie wiem, no ja się nie znam na przepisach budowlanych aż tak głęboko i nie wiem, kto miałby go postawić.
No z Padąbie na swoim terenie na przykład.
Czy z Padąbie dzierżawi teren od Urzędu Miasta Gminy, nie posiada swojego terenu?
No dobrze, to w takim razie Urząd Miasta Gminy musiałby podjąć decyzję.
Jeżeli oczywiście byłyby ku temu podstawy i być może jeżeli badania wykazałyby, że ten hałas jest aż taki, który powinien do tego obligować, no to pewnie wtedy tak.
No dobrze, to na tym zakończmy. To w takim razie w tej chwili już jest prośba, apel do mieszkańców, jeżeli odczuwają, że jest taka potrzeba, jest za głośno, no to trzeba zgłosić się na przykład do Spadąbie i prosić, wnioskować o postawienie takiego ekranu, a co dalej zobaczymy, tak?
Ścieżki są w tym zakresie jasne.
Pan Włodzimierz Sołtysiak, prezes Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego Dąbie. Dziękuję za rozmowę. Pozdrawiamy.
Dziękuję.
I do usłyszenia. Wrócimy do tematu z ubiegłego tygodnia teraz, bo mamy czujny telefon. Mamy słuchacza, który zadzwonił i opowiedział, jak to jest z tą deszczówką, bo w ubiegłym tygodniu rozmawialiśmy z panią Hanną Pieczyńską, rzecznikiem Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, a rozmawialiśmy o kontrolach, jakie ZWiK prowadzi w budynkach różnych, kontrolach dotyczących zagospodarowania czy też odprowadzania wody deszczowej. Wiemy, że przepisy tutaj zabraniają wprowadzania tej wody deszczowej do kanalizacji sanitarnej. I między innymi tego te kontrole dotyczyły. Zareagował nasz słuchacz, zatelefonował i opowiedział, jak to jest z jego perspektywy, a nasz słuchacz od wielu lat pracuje jako dekarz.
Dzień dobry, Tomek, stały słuchacz. Z uwagą przysłuchiwałem się wczorajszej audycji Czas Reakcji, szczególnie punktowi związanemu z przełączaniem instalacji deszczowych do instalacji ściekowych. I muszę państwu powiedzieć, że tak się składa, iż prowadzę firmę budowlaną i na co dzień zajmuję się między innymi remontami dachów, szczególnie w obrębie Pogodna. Nawet tydzień temu miałem taki przypadek, że przełączaliśmy deszczówkę, mówiąc kolokwialnie, w inny punkt niż do kanalizacji. A z naszej perspektywy, nazwijmy to dekarzy, wygląda to w ten sposób, że w momencie, kiedy rozstawimy rusztowanie, czujemy fetor. Ten fetor wydobywa się z reguły z leja spustowego, czyli tego elementu rynny, który odbiera wodę. Tam tworzą się oczywiście takie naloty od bakterii, taki śluz, no, nie przymierzając jak w zlewach czy też w instalacjach kanalizacyjnych. I muszę państwu z przykrością powiedzieć, że pracuję od 30 lat w tym zawodzie na terenie Szczecina, że ta sytuacja jest nagminna. Zapraszam państwa na Pogodno, zapraszam na Gumieńce, ba nawet na nowych dzielnicach. Na myśli mam Bezrzecze, Warszewo, gdzie buduje się domy. Właściciele podłączają to właśnie do kanalizy. Także tak, tyle mojej refleksji na ten temat. Pozdrawiam jeszcze wszystkim, wszystkiego dobrego.
Dziękujemy, pozdrawiamy również 510-37-32, numer czujny, do naszego studia z trzema szóstkami na końcu, a z nami już, mam nadzieję, jest pani Ewa. Dzień dobry, pani Ewo, witamy w czasie reakcji.
Dzień dobry państwu, dzień dobry wszystkim.
Pani Ewa jest córką już od kilku dni poszukiwanego pana Feliksa. W dalszym ciągu, tak, pani Ewo, poszukiwania trwają. Dzisiaj
tak,
także informowaliśmy o tym.
Tak, nadal szukamy taty, prosimy bardzo o pomoc.
Mhm. Kiedy tata zaginął?
Tata zaginął w czwartek, 7 listopada, między godziną 7 a 10:30. Najprawdopodobniej oddalił się z miejsca zamieszkania. No i do chwili obecnej nie wiemy, gdzie przebywa.
To w jakich okolicznościach?
Wie pan co, tata po prostu rano wstał, prawdopodobnie ubrał się i wyszedł z domu. Mamy nie było, ponieważ została przeze mnie zawieziona do lekarza na kontrolę.
Mhm. I jakie pani zdaniem są możliwe warianty? Gdzie można szukać po prostu?
Wie pan co, przeszukiwana była Puszcza Bukowa, bo prawdopodobnie tam były widziane. Bardzo dużo ludzi nam pomogło szukać w tej puszczy. Tam niestety trop nam się urwał. No, my wierzymy, że tato żyje, że czeka, aż my go do domu sprowadzimy. I my wierzymy, że po prostu ktoś, jakiś dobry człowiek go przygarnął i się nim opiekuje, pomaga mu, tylko on nie wie, ten człowiek, że tato jest poszukiwany, że my go szukamy.
Mhm. A w jakim stanie był?
Tato jest osobą fizycznie chodzącą, jest lekko przygarmiony, ten jego chód może być taki lekko szurający i ma zaniki pamięci.
Mhm. Zdjęcie jest na naszej stronie internetowej, w dalszym ciągu jest poszukiwane i w dalszym ciągu apelujemy do naszych słuchaczy, do wszystkich, którzy słuchają, żeby zwrócić na to uwagę.
Bardzo prosimy państwa. Znaczy powiem panu, że ogólnie ludzie są cudowni. Ludzie nam bardzo pomagają. Nie ma osoby tak, która byłaby gdzieś obojętna na naszym osiedlu tutaj na Prawobrzeżu. Większość osób wie, że my tatę szukamy. Ludzie starają się nam pomóc, jak też potrafią. Podrzucają nam różne pomysły, gdzie możemy szukać. Mamy telefony, że ktoś prawdopodobnie widział. No niestety one się nie potwierdziły, to nie jest tato, ale ja bardzo dziękuję za to, że wszyscy tak aktywnie się angażują, że nie ma tej bierności, że jednak drugi człowiek nie jest nam obojętny. Za to bardzo serdecznie wszystkim państwu dziękuję.
To pani Ewa, bardzo pani dziękuję za rozmowę. Pani
dziękuję
Ewo.
Bardzo.
Z nami jest pani Anna Gębala, nadkomisarz Anna Gębala z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. Dzień dobry.
Pani Anna, dzień dobry.
Poszukiwania w dalszym ciągu trwają, tak?
Oczywiście. Poszukiwania będą trwały, dopóki nie znajdziemy pana Feliksa.
Mhm. Do tej pory co policja zrobiła?
Znaczy my otrzymaliśmy te informacje o czwartku, tak jak tutaj pani mówiła, kiedy zaginął tato. I od tego czasu tak naprawdę prowadzimy czynności poszukiwawcze. To są różne czynności i czynności takie, które państwo widzicie, jak i również takie operacyjne czynności, o których też nie możemy mówić, bo różne wątki sprawdzamy. Też w sobotę sprawdzaliśmy, o tym była mowa, razem z mieszkańcami miasta, no tą Puszczę Bukową. Tam też poprosiliśmy jakby o wsparcie Gryfińskie Stowarzyszenie Ratownicze i ponad 800 hektarów Puszczy Bukowej, więc ogromny teren został sprawdzony, no bo ostatni jakby trop prowadzi do tego miejsca, aczkolwiek zupełnie nie zawężamy tylko i wyłącznie do Puszczy Bukowej i okolic. Tak naprawdę na terenie całego miasta i nie tylko poszukujemy pana Feliksa, więc tak jak tutaj pani mówiła, jeżeli ktokolwiek posiada jakąkolwiek informację na temat zaginionego, to prosimy o kontakt, bo być może jest taka sytuacja, że faktycznie być może przebywał u kogoś albo schronił się w jakimś pustostanie, piwnicy. Różne, naprawdę różne okoliczności są tu brane pod uwagę.
Nadkomisarz Anna Gębala z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. Tylko dodam, że najprościej oczywiście zatelefonować, gdyby cokolwiek ktoś widział, to pod 112 można także skontaktować się z komisariatem w Dąbiu. Tutaj numer 47 78 19 105. Zresztą to wszystko jest także na naszej stronie internetowej wraz ze zdjęciem starszego mężczyzny, około 170 cm wzrostu, krępa budowa ciała, siwe włosy, blizna na brodzie. Był ubrany w szare spodnie dresowe, flanelową koszulę w kratę i granatową kamizelkę i kaszkiet. Dziękuję pani Anno za rozmowę. Pozdrawiamy. Do usłyszenia. Dziękuję. Państwa oczywiście prosimy o pomoc wszelką i wszelkie informacje. Proszę kierować się na policję pod te właśnie numery 510-37-36, numer do naszego studia. Sporo także było w ostatnich czasach reakcji o strefie płatnego parkowania, ponieważ zmiany idą, kolejne zresztą. Które to już w strefie płatnego parkowania? No ale tak to wygląda. Tak to wygląda, samochodów przybywa w naszym mieście, miasto się zmienia, zmienia się także strefa płatnego parkowania. No i także są pytania z państwa strony o te nowe przepisy, które wejdą w życie w maju, dotyczące SPP, co się zmieni? Najogólniej strefa właściwie pozostanie w dotychczasowych rozmiarach. Tutaj zmiany będą niewielkie, natomiast znacznie rozszerzy się ta czerwona podstrefa strefy płatnego parkowania i ogólnie będzie znacznie drożej. I wyższe opłaty za parkowanie, wyższe opłaty dodatkowe. Będzie także śródmiejska strefa płatnego parkowania, która zastąpi niesławną strefę zamieszkania Stare Miasto. To już w ogóle będzie znacznie, znacznie drożej. Tak jak powiedziałem, cały czas rejestrujemy pytania od Państwa w tej sprawie i między innymi jest pytanie o abonament dla osób prowadzących działalność w strefie płatnego parkowania.
Dzień dobry, stały słuchacz, rowerzysta ze Szczecina. Usłyszałem na temat strefy płatnego parkowania coś, że abonamenty na czerwoną strefę na Śródmieście, bo mamy firmę we dwóch z synem i słyszę, że jeden abonament na jeden adres będzie. Nie wiem, czy to prawda, to znaczy co, będziemy mogli tylko na jeden samochód, jak jeździmy osobno dwoma, kupić na czerwoną strefę, gdzie i tak jest bardzo, bardzo mało realne, żeby na przykład na Piłsudskiego postawić samochód, bo na okrągło stoją samochody mieszkańców całymi tygodniami w jednym miejscu bez ruszania się z miejsca. Dziękuję.
Dziękujemy również. Dzisiaj rozmawiałem z panem Wojciechem Jachimem, rzecznikiem spółki nieruchomości opłaty lokalne. W czwartek będą dokładne i wyczerpujące wyjaśnienia w tej sprawie. Na razie mogę powiedzieć tylko tyle, że tutaj niewiele albo wręcz nic się nie zmienia, jeżeli chodzi o abonamenty dla osób prowadzących działalność. Tutaj kluczowe jest to, co jest wpisane w dowodzie rejestracyjnym samochodu. 510 37 i 36. W ubiegłym tygodniu odebraliśmy telefon o tym, że uczniowie w liceum numer 16 mają za mało czasu na zjedzenie obiadu. Tak, są takie szkoły i to bardzo dobrze, że są takie szkoły i podstawowe i licea, ponadpodstawowe, gdzie uczniowie mogą zjeść obiady, gdzie są stołówki, gdzie te obiady są wydawane i właśnie w tejże 16 podobno jest za mało czasu na zjedzenie tego obiadu, ponieważ są dwie przerwy i są one za krótkie, a chętnych na obiad jest bardzo wielu.
Dzień dobry, z tej strony Ewa, dzwonię ze Szczecina. Chciałabym zainteresować Państwa tematem spożywania obiadów w szkołach przez nasze dzieci, a dokładnie o ilość przerw obiadowych w stosunku do ilości dzieci w szkole. Chciałabym podać to na przykładzie Liceum Ogólnokształcącego 16 przy ulicy Sawerego Dunikowskiego 1. Tam chodzi moja wnuczka do tej szkoły. Są dwie przerwy obiadowe po 20 minut. 11:45 pierwsza przerwa obiadowa i 12:45 druga przerwa obiadowa. Dzieci mogą spożywać posiłek tylko podczas przerw obiadowych, no ewentualnie 5 minut jest taki czas, gdzie można szybciutko dokończyć i biec na lekcję. Tak naprawdę ta druga przerwa kończy się o 13:05, czyli tak naprawdę ta stołówka zostaje zamknięta o 13 z minutami i dzieci już później nie spożywają tego obiadu. Jest w tej szkole około 1000 dzieci. Nie wiem, ile dzieci je, ale moja wnuczka zawsze mówi, że nie zdąża zjeść obiadu, bo jest tak duża kolejka, że jeżeli dostanie się już po to drugie danie, to w ogóle nie ma czasu na zupę. A przecież można byłoby albo dołożyć jeszcze jedną przerwę obiadową przy takiej dużej ilości dzieci, albo przynajmniej dać możliwość jedzenia na lekcjach wtedy, kiedy dzieci już skończyły zajęcia. Jak to jest w innych szkołach? W dzisiejszych czasach mówi się o zdrowym odżywianiu, o kulturalnym spożywaniu posiłków. Zająć się tematem, ile czasu mają dzieci w szkołach na spożywanie obiadów. Bardzo proszę o zajęcie się tym tematem. Dziękuję.
Dziękujemy. Przypomnieliśmy ten telefon. To za chwilę będzie o tym, jak to jest w innych szkołach. No może nie we wszystkich, ale w przykładowych innych szkołach. Ale dzisiaj zatelefonowaliśmy do dyrektora Liceum Ogólnokształcącego numer 16, do pana Macieja Grendy i zapytaliśmy o obiady w tej szkole.
W liceum są dwie przerwy obiadowe. Uczniowie są podzieleni na dwie grupy. Na jednej grupie jedzą uczniowie klas 1-3, na drugiej uczniowie klas 2 i 4. Jest to zrobione w związku z tym, żeby dostosować plan lekcji do tego i żeby rozładować liczbę osób jedzących czy korzystających ze stołówki. Stołówka jest w stanie pomieścić mniej więcej na jednej przerwie około 100 osób, więc tak to zrobiliśmy, tak żeby każdy uczeń zdążył zjeść obiad. Na jedne, jeżeli dziecku nie wystarcza czasu, to może przyjść na drugie przerwie i zjeść drugie danie, bądź na odwrót. Nie wiem, dlaczego nie wystarczy czasu. Kiedyś była jedna przerwa 25-minutowa, korzystało też sporo osób, więc teraz idąc trochę udogodniej robić dla uczniów, no zrobiliśmy dwie przerwy 20-minutowe. Co więcej, w szkole wprowadziliśmy system, to jest taka aplikacja. Ją w szkole, czyli jedna pani z obsługi jest zwolniona ze skreślonej karteczki, tylko aplikacja i czytniki weryfikują, kto korzysta z obiadów. Sami sobie nalewają zupę, sami sobie nakładają surówki, więc nie wiem, czy jest spowodowane to, że jeden z uczniów nie jest w stanie zdążyć zjeść obiadu. Być może przychodzi później, być może wysypie dolewkę zupy, być może, nie wiem, wysiaduje przy stoliku. Obiady są wydawane do godziny 13:05, no bo dzieciaki mniej więcej o godzinie 14:30 kończą lekcję.
To był pan dyrektor 16 Liceum Ogólnokształcącego, pan Maciej Grenda. Ważna informacja, obiady są wydawane tylko do godziny 13 z minutami, jak zapamiętałem. To jeszcze mail, jak jest gdzie indziej mówiłem. Mamy dwoje dzieci w szkołach ponadpodstawowych, liceum numer 3 oraz technikum budowlanym i ten problem również istnieje, napisała do nas słuchaczka. Dzieci rezygnują z obiadu, jeśli widzą, że się nie dostaną w wytyczonym czasie do wydania obiadu. W technikum jest tylko jedna przerwa obiadowa dla uczniów, ale obiady są wydawane między 14 a 16. Jednak w czasie zwykłej przerwy nie zdążą pójść i zjeść. Tak to wygląda w czwórce natomiast, to jest zespół szkół ogólnokształcących numer 4, 11 Liceum Ogólnokształcące przy ulicy Romera. Tam obiady są wydawane do godziny dla liceum, do godziny 17 i nawet jeżeli w czasie przerwy nie uda się tego obiadu zjeść, to można po lekcjach. Tak to wygląda gdzie indziej. 510 37 i 36, numer telefonu do nas. Teraz będziemy rozmawiali z panią Joanną Wojtak ze Straży Miejskiej, ponieważ otrzymaliśmy od naszego słuchacza alarmującą informację. Załączam filmik, zaczyna nasz słuchacz, i ten film jest na naszej stronie internetowej, nakręcony przez znajomego w trakcie spaceru w dniu 10 listopada tego roku około godziny 12. Incydent nie jest odosobniony. Służbom niestety nie udało ustalić się, kto odpowiada za zanieczyszczenie rzeki. Miejsce: ujście rzeczki Chełszcząca, struga w okolicach ujścia do jeziora Dąbie, w pobliżu ogródków działkowych. Ze swojej strony zgłosiłem sprawę przez aplikację Alert Szczecin. Proszę o zajęcie się sprawą i pomoc w nagłośnieniu i ukróceniu nagannych praktyk, jakie mają miejsce w tej lokalizacji, napisał do nas pan Szymon. Dziękujemy za zgłoszenie, panie Szymonie. Z nami pani Joanna Wojtak ze Straży Miejskiej. Dzień dobry, pani Joanno.
Dzień dobry, panie redaktorze. Witam słuchaczy.
Czy również do Straży Miejskiej dotarła ta alarmująca informacja?
Nawet dwa razy w kolej, 10 i 11 listopada. 10 listopada zgłoszenie dotyczyło tłustej plamy substancji ropopochodnej na tafli strugi czy rzeczki Chełszcząca, adres Lubczyńska 8. Oczywiście został wysłany patrol, był na miejscu również zastępca naczelnika oddziału Prawobrzeże. Potwierdziło się, że był niewielki film, ekran tłustej plamy. Tutaj nie będę całej procedury dochodzenia przedstawiała państwu, to nie jest istotne. Istotne jest to, co było zrobione, zostało zrobione, bo najpierw ślad prowadził pod właśnie ten adres Lubczyńska do ulicy Kniewskiej, gdzie jest wiele zakładów, wiele przedsiębiorstw. Na miejscu była już straż pożarna, która założyła separatory, czyli żeby odizolować te zanieczyszczenia, żeby one nie płynęły dalej. Ale cały czas brataliśmy się niejako w kręgu zgłoszenia dotyczącego substancji ropopochodnej, plamy właściwie. Została też z naszej strony zrobiona dokumentacja zdjęciowa, dokumentacja filmowa. Ja pozwoliłam sobie też do państwa wysłać kilka zdjęć z tej interwencji. Następnego dnia dostaliśmy już informację z inną niejako lokalizacją. To, o czym mówił słuchacz i tutaj przytoczony ten fragment pisma, maila, które Państwo otrzymaliście. No i ta alarmująca i niepokojąca informacja dotycząca padłych ryb, czyli są już jakieś szkody. Tutaj zostały powiadomione już służby, które mają większe narzędzia i możliwości niż Straż Miejska. Mówię tutaj między innymi o przedstawicielu Wód Polskich, o Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska. Wiemy, że zostały pobrane próbki do badania tej wody, zanieczyszczenia. No i oczywiście w tej chwili trwają czynności zmierzające do ustalenia, skąd ten wyciek, co to było i jakie spowodowało straty.
No dobrze, czy nie pytam konkretnie o kogo chodzi, ale czy już są jakieś, jest zlokalizowana ta osoba, firma, która mogła ewentualnie przyczynić się do tego zanieczyszczenia? Chełszcząca jest ta struga, ta rzeczka jest bardzo długa. Dzisiaj prześledziłem tak cały jej bieg i tam jest całe mnóstwo różnych potencjalnych zanieczyścicieli. O.
Jest to możliwe, dlatego że na terenie jeszcze, czy w pobliżu tej strugi Chełszcząca jest też kolektor zbiorczy, do którego podłączone są różne firmy. I tutaj właśnie będzie zadanie najważniejsze, żeby ustalić, skąd ewentualnie te zanieczyszczenia mogły wpływać do tej strugi, do tej rzeczki Chełszcząca. Ale tak jak powiedziałam, narzędzia Straż Miejska nie ma do tego, żeby takie badania specjalistyczne przeprowadzać. My zabezpieczamy to, co zastajemy na miejscu. My robimy z tego dokumentację w postaci notatek, jak i zdjęć czy filmów, bo filmy też zrobiliśmy i to wszystko jest przekazane z naszej strony do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i do naszego tutaj Miejskiego Wydziału Ochrony Środowiska, ale oczywiście też zostało powiadomione Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego. No i na miejscu oprócz Straży Pożarnej również był przedstawiciel Wód Polskich, czyli kilka instytucji zaangażowanych w tę sytuację. Mamy nadzieję, że uda się ustalić sprawcę tego zanieczyszczenia.
Jakiś czas temu także nasi słuchacze zaalarmowali o Płonie i tam także było zidentyfikowane zanieczyszczenie i Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska tym się zajmował, teraz Chełszcząca. No, nieszczęśliwie to wygląda. Pozostajemy na prawobrzeżu. To jest zgłoszenie pani Joanno z dzisiejszego poranka. Posłuchajmy telefonu.
Witam, Grzegorz, Prawobrzeże. Chciałbym zgłosić, że coś znowu się dzieje na stawie bukowym przy ulicy Handlowej. Byłem rano około 7:30 na spacerze. Woda mętna, wzmożona aktywność ptaków. Sporo ryb, które próbowały łapać powietrze nie z wody, tylko wyżej. Około 9:00 jeszcze raz poszedłem sprawdzić. Widziałem jakichś trzech panów. Nie zidentyfikowałem ich. Jakaś inspekcja, no ale coś na pewno się dzieje. Nie jest to pierwszy raz.
Dziękujemy za zgłoszenie. Panie Janno, czy strażnicy zajmą się tematem?
Strażnicy zajęli się tematem, byli na miejscu około godziny 11:00. To około 11:30 płynęło do nas zgłoszenie. 11:35-40 maksimum. Bardzo szybko na miejscu pojawił się patrol. Były też prowadzone rozmowy, bo mamy kontakt z osobą zgłaszającą, także wiedzieliśmy dokładnie, w którym miejscu na Handlowej ten staw bukowy. To, co strażniczki, bo były akurat panie, zastały, to była jedna martwa ryba. Więcej tych ryb nie stwierdzono. To jest zbiornik zamknięty. Różne sytuacje mogą się zdarzyć, ale tak jak powiedziałam, my takiej wiedzy ekologicznej nie mamy. Oczywiście również przekażemy to odpowiednim służbom. Nie wiem, czy to już nie zostało zrobione, skoro pojawiły się tam jakieś osoby, które najprawdopodobniej również pobierały próbki wody.
Pani Joanna Wojtak ze Straży Miejskiej, dziękuję pani Joanno za rozmowę, pozdrawiamy i do usłyszenia.
Dziękuję, pozdrawiam, do usłyszenia.
Teraz na Lewobrzeże się przeniesiemy, ale temat może interesować mieszkańców różnych części naszego miasta, a chodzi o zamknięte osiedla. Coraz częściej, coraz więcej takich miejsc jest w naszym mieście. gdzie wspólnoty mieszkańców decydują się na zamknięcie swojego terenu, terenu należącego do tejże wspólnoty mieszkańców, i właśnie o takim przypadku opowiada nasz słuchacz.
Dzień dobry, witam serdecznie, słuchacz Dariusz. Chciałem się podpytać o generalnie blokowanie osiedlami zamkniętymi możliwości dojazdu do obiektów, które tam się na tych osiedlach znajdują, przychodni, sklepów, sieci usługowych, ponieważ stoją szlabany i kiedyś to była zwykła droga jakaś tam wewnętrzna, czy powiedzmy sobie gminna, dzisiaj to jest kwestia, że to rzekomo są drogi prywatne już i nie ma możliwości służebności, czyli wjazd na takie osiedle jest zamknięte. Ja rozumiem, że miejsca parkingowe mogą być zarezerwowane dla mieszkańców, ale czy w tym przypadku nie występuje opcja służebności, przynajmniej żeby dojechać do takiej przychodni z osobą chorą, wysadzić ją i wyjechać z tego osiedla. Przykładem może być ulica Potulicka 20C. Dziękuję, pozdrawiam.
Sprawdziłem na mapie Potulicką 20C, no, nie zauważyłem tam, ale mogę się mylić, to proszę o jakiś telefon bądź mail, który to sprostuje. Nie zauważyłem tam żadnego jakiegoś obiektu takiego ogólnie usługowego, nazwijmy to, jakiejś przychodni czy sklepu. Natomiast jeżeli chodzi o służebność, to... Wrócimy do tematu, może zaprosimy do naszego programu prawnika, który wyjaśni te wszystkie zasady ustanawiania służebności, w jaki sposób to się dzieje, na jakich warunkach i w ogóle o zasadach wyłączania, można powiedzieć, z ogólnego użytkowania dróg, które nie są drogami gminnymi, które są drogami prywatnymi, należącymi do wspólnot mieszkaniowych. Z nami kolejny gość, radca prawny pan Karol Hojda z Kancelarii Radcy Prawnego we Wrocławiu. Dzień dobry, panie Karolu, witam w czasie reakcji, witamy.
Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
Szczecin pozdrawia Wrocław. Będziemy o parkowaniu teraz rozmawiać. Dosyć regularnie dostajemy takie informacje od naszych słuchaczy, którzy parkują na parkingach właśnie, także prywatnych, znajdujących się przy sklepach na przykład spożywczych. Sporo jest takich parkingów. Właściciele tych sklepów i właściciele jednocześnie tych terenów zdecydowali się na pobieranie takich opłat po to, żeby uniknąć sytuacji, kiedy taki parking staje się parkingiem osiedlowym na przykład. To akurat możemy zrozumieć, żeby ograniczyć to parkowanie, żeby jednak ten parking był dostępny dla klientów, a nie był zastawiony przez samochody mieszkańców okolicznych bloków, więc wprowadzane są opłaty. Na tym etapie do tego momentu jest to zrozumiałe. Ale kłopot pojawia się, jeżeli już mówimy o opłatach dodatkowych, czy też tak zwanych karach za nieuiszczenie tej podstawowej opłaty. I tutaj jest pewna zasadnicza różnica, na którą zwróciła uwagę pańska kancelaria. Zasadnicza różnica ze strefą płatnego parkowania. Jeżeli chodzi o niezapłacenie za parkowanie w SPP, to tutaj opłata dodatkowa nakładana jest na właściciela pojazdu. I uwaga, jest pewna różnica bardzo zasadnicza. Jeżeli chodzi o tą opłatę dodatkową nakładaną na kogoś właśnie, który zaparkował na takim parkingu prywatnym. I jaka?
Przede wszystkim, jeżeli chodzi o egzekwowanie opłat za parkowanie na terenie gminnym, to następuje w drodze tak zwanej egzekucji administracyjnej. Ta egzekucja administracyjna ma zastosowanie do różnych należności, które przysługują państwu czy samorządom. Chociażby w ten sposób są egzekwowane zaległości podatkowe. I tutaj egzekucją nie zajmuje się komornik, tylko tak zwany poborca skarbowy. Co jednak najważniejsze, żeby przeprowadzić egzekucję administracyjną, nie musi być wcześniej postępowania sądowego. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że zdaniem ustawodawcy sąd nie jest tutaj potrzebny do stwierdzenia, że obywatel ma dług określonej wysokości wobec państwa czy samorządu. Przyjmuje się, że państwo czy samorząd wie o tym najlepiej. I egzekucja administracyjna poprzedza jedynie przesłanie do dłużnika stosownego upomnienia. Jeżeli po upomnieniu dłużnik nadal nie reguluje zobowiązania, to wystawiane jest tytuł wykonawczy i podejmowane są pierwsze czynności egzekucyjne, czyli zazwyczaj po prostu zajęcie rachunku bankowego. Można się jeszcze bronić na tym etapie, składając tak zwane zarzuty. Można podnosić, że na przykład opłata jest egzekwowana od kogoś, kto wówczas nie kierował, nie zaparkował. No, ale skuteczność takiej linii obrony jest różna, bo orzecznictwo sądów administracyjnych jest raczej jednolite. Jeśli nie uda się ustalić, co zaparkował, to opłatą należy obciążyć właściciela pojazdu. Natomiast jeśli
i tu się zatrzymam, panie Karolu, i takie jest to orzecznictwo, jak rozumiem, że jeżeli nieustalony jest ten, kto kierował akurat, ten, kto rzeczywiście zaparkował i nie zapłacił w strefie płatnego parkowania, to tutaj obciążany jest właściciel pojazdu i nie ma dyskusji, tak?
Dokładnie tak.
No dobrze, właśnie. I różnica między strefą płatnego parkowania a takim właśnie parkingiem prywatnym przy jakimś sklepie, na czym polega?
W przypadku parkingów prywatnych sprawa wygląda zupełnie inaczej, bo regulaminy tych parkingów zakładają, że osoba, która zaparkuje na danym terenie, zawiera z firmą dorozumianą umowę najmu miejsca parkingowego. I to jest tutaj absolutnie kluczowe. Osoba, która zaparkuje na danym terenie, a to niekoniecznie jest właściciel. To może być, nie wiem, żona, mąż, syn czy kolega właściciela. I żeby skutecznie domagać się zapłaty w ramach tego dorozumianego stosunku cywilnoprawnego, trzeba skierować pozew czy podejmować inne czynności wobec konkretnej osoby, która zaparkowała. Tymczasem te firmy są jedynie w stanie ustalić właściciela, kierując wniosek do CEPiK-u. Jeśli taka firma skieruje pozew przeciwko właścicielowi, nie mając realnych dowodów, że to właściciel zaparkował samochód w konkretnym miejscu i czasie, to taki proces jest bardzo łatwo wygrać. Właściciel może po prostu stwierdzić, że to nie on wtedy zaparkował, a jeśli firma parkingowa twierdzi inaczej, to niech przedstawi na to dowody. I to jest w tym miejscu też kluczowe, bo zgodnie z zasadami procesu cywilnego, ten, kto domaga się od kogoś zapłaty, ten powinien udowodnić, że faktycznie taka zapłata i w tej wysokości należy mu się od określonej osoby. W swojej praktyce nie spotkałem się jeszcze nigdy z przypadkiem, w którym taka firma parkingowa byłaby w stanie to udowodnić.
Czyli po prostu te firmy parkingowe nie mają odpowiednich narzędzi. Tak to należy rozumieć. Nie mają odpowiednich narzędzi, żeby skutecznie i zgodnie z prawem egzekwować taką opłatę dodatkową od rzeczywistego parkującego, tak?
Dokładnie tak.
Pan Robert,
tak naprawdę wszystkie
tak?
procesy, które ewentualnie udaje mi się wygrywać, opierają się na tym, że osoba, która została pozwana, nie próbuje w żaden sposób się bronić, tylko stwierdza, że skoro przyszedł już nakaz zapłaty,
to trzeba
zapłacić, nic się z tym nie da zrobić. Tymczasem w praktyce wystarczy złożyć po prostu sprzeciw i jeżeli to był nakaz wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym, to sprawa zostaje umorzona od ręki, a jeżeli było to takie typowe postępowanie przed sądem powszechnym, to sprawa może mieć swój dalszy ciąg, niemniej zakończenie jest zazwyczaj takie samo, czyli kończy się przegraną firmy parkingowej.
Pan Robert do nas zadzwonił. Dzień dobry.
Witam serdecznie, Robert.
Witam.
Cały SWS. Mam takie pytanie generalnie, jeśli mamy właśnie tego pana przy telefonie. W większości przy tych wszystkich marketach chodzą panowie, którzy nie są umundurowani. Chodzą, robią, bo to są prywatne firmy i robią telefonem zdjęcia. I na podstawie tego zdjęcia i czasu wykazanego wystawiają mandaty, znaczy powiadomienia. I teraz pytanie, w jaki sposób, jeżeli w telefonie można ustawiać sobie datę i godzinę, ktoś mi wykaże, ile ja tam stałem pod sklepem. Do tego jest jeszcze regulamin, który wyraźnie mówi, że mam 10 minut, w większości tak jest, na zapoznanie się z regulaminem i podjęcie decyzji, czy wyrażam zgodę na ten regulamin, czy nie.
Nie wyrażenie zgody, to po prostu musi pan wyjechać z parkingu, tak?
Tak, a ja w ciągu tych 10 minut dostaję powiadomienie o mandacie.
Rozumiem, a z reguły na tych parkingach pierwsza godzina jest bezpłatna, tak?
Tak, ale ja mogę nie wziąć tego biletu. Chodzi o to, że ja biletu nie wziąłem, bo idę zapoznać się z regulaminem.
A w tym czasie już przychodzi ktoś, kto wkłada za wycieraczkę zawiadomienie, że parkował pan powyżej godziny, tak, i należy się zatem opłata dodatkowa, tak?
Dokładnie.
No rozumiem. Dobrze, panie Robercie, dziękuję za pytanie.
Panie Karolu,
dziękujemy, pozdrawiamy. Panie Karolu, jakby się pan do tego odniósł?
To jest problem, z którym miałem już do czynienia i z tego, co mi wiadomo, te firmy w żaden sposób nie mierzą nawet tego czasu, ponieważ zgłaszały się już do mnie osoby, które były w dokładnie takiej samej sytuacji, że ktoś zaparkował na danym parkingu, zobaczył, że jest regulamin, tylko że ten regulamin to jest ogromna tablica, takim drobnym maczkiem i żeby się z nim szczegółowo zapoznać, zrozumieć, jakie są zasady parkowania, to naprawdę trzeba poświęcić na to 5-10 minut co najmniej. Tymczasem w tym czasie już były nakładane te, były wkładane te wyzwania do zapłaty za wycieraczkę. I tak naprawdę ciężko jest jakkolwiek racjonalnie z tego wybrnąć, bo trzeba by udowadniać, że nie jest się wielbłądem, że zaparkowało się w określonym miejscu, w określonym czasie, że minęło tylko tyle, a nie więcej, no to jest absurdalne.
Dobrze, panie Karolu, z tego co pan mówi wynika, że właściwie firma prowadząca taki parking, zarządzająca tym parkingiem, nie ma żadnych narzędzi, żeby skutecznie egzekwować jakieś opłaty, w ogóle jakiekolwiek opłaty.
Moim zdaniem nie ma, nie spotkałem się jeszcze w praktyce, żeby mieli.
No i w praktyce, jeżeli już ktoś decyduje się na spór, który kończy się przed sądem z taką firmą, z pana praktyki, jak te sprawy się kończą?
Przegrany film parkingowy. Jeszcze nie spotkałem się z przypadkiem, kiedy by wygrali.
Dobrze, w pana opinii, no bo zakładamy, że takie działanie pobierania tych opłat, tak jak na wstępie zaznaczyłem, jest racjonalne i ma ono na celu ograniczenie parkowania osób, które w ogóle nie korzystają, nie są klientami danego sklepu, tylko po prostu mieszkają w pobliżu i dany parking, który jest terenem prywatnym, wykorzystują jako po prostu swoje stałe miejsce parkingowe. Co teraz można powiedzieć tak, poradziliśmy coś kierowcom, a teraz może byśmy poradzili coś tym, którzy zarządzają takimi parkingami. Jak skutecznie ograniczyć takie parkowanie?
Rozwiązanie jest bardzo proste i wszyscy je znamy z praktyki, bo widzimy je w każdej możliwej galerii handlowej. Przy wjeździe jest szlaba, pobiera się bilecik i przy wyjeździe zazwyczaj opłaca się w automacie i się wyjeżdża. I to tak naprawdę zamyka całą sprawę. Natomiast te firmy parkingowe nie chcą wprowadzić takiego rozwiązania, bo wtedy utraciłyby możliwość nakładania tych opłat dodatkowych, które wynoszą od 150 do 500 zł.
Czyli to jest po prostu bardzo, bardzo nieuczciwe działanie, które jest obliczone na nieznajomość prawa, tak, ludzi, klientów, kierowców, którzy tam zatrzymują swoje samochody, parkują, tak, i nakładanie tych opłat dodatkowych, o których, jak pan powiedział, można powiedzieć jedno, że są nielegalne.
Może nie tyle nielegalne, co wątpliwe przede wszystkim pod kątem etycznym i moralnym, bo te regulaminy, ogólnie te praktyki były już wielokrotnie kontrolowane przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Często były tam wykrywane różnego rodzaju nieprawidłowości, natomiast z jakiegoś powodu dalej to wszystko funkcjonuje, więc nie wiem, czy można tak jednoznacznie powiedzieć, że to są nielegalne praktyki.
No w każdym razie temat interesujący i być może będziemy kontynuowali i zaprosimy do rozmowy Urząd Konkurencji i Konsumentów, Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Tymczasem z nami był radca prawny, pan Karol Hojda z Kancelarii Radcy Prawnego we Wrocławiu. Dziękujemy za te informacje, za rozmowę. Pozdrawiamy.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
510 3 siódemki i 3 szóstki, numer do naszego studia, 3 dwójki na końcu, to jest numer czujny. Ostatnio, w ubiegłym tygodniu, zaprezentowaliśmy państwu skargę naszego słuchacza na niedziałającą windę. Na dworcu kolejowym Szczecin-Dąbie w tamtym tygodniu odpowiadał pan Bartosz Pietrzykowski z biura prasowego PKP PLK.
Windy na stacji Szczecin-Dąbie są obecnie sprawne. 29 października stwierdzono usterkę windy na peronie numer 1 i natychmiast powiadomiono serwis techniczny. Serwisant w celu dokonania naprawy musiał zamówić odpowiedni komponent u producenta. Naprawy dokonano w godzinach porannych 7 listopada.
Zareagował nasz słuchacz, który opowiadał i o tej windzie, ale także o przejeździe kolejowym na ulicy Wiosennej.
Dzień dobry, witam. Stały słuchacz Marek ze Szczecina. W sprawie windy to miałem przypadek, już koleżanka się kiedyś utknęła i pomogłem, zadzwoniła, żeby pomóc, bo godzinę trzeba było czekać, zanim ekipa przyjedzie, która otworzy ich. No jakoś udało się otworzyć, bo ona się bardzo spieszyła na pociąg, ale Szczecin-Dąbie bardziej śmieszne dla mnie jest otwieranie szlabanów na ulicy Wiosennej. Otwierają się odwrotnie. Czy można by zrobić, żeby się otwierały razem, dwa jednakowo, bo to bardzo dużo zabiera czasu i ileś samochodów już by mogło przyjechać, otwierają się odwrotne, nie ta strona się otwiera i później trzeba czekać, aż się otworzy właściwa strona, żeby się zgasło światło, to naprawdę długo trzeba czekać.
Dziękujemy, a ta Wiosenna to ważna ulica, bo to jest ulica łącząca osiedle Słoneczne z Dąbiem. I jeszcze jeden mail, prawie na koniec naszego programu. Tej sprawy nie zostawimy, szanowni państwo, napisała do nas słuchaczka. Jestem pracownikiem szpitala w Zdrojach, pracującym na umowie zleceniu. W lipcu została uchwalona ustawa gwarantująca podwyżki dla pracowników ochrony zdrowia bez względu na formę zatrudnienia. Szpitale dostały pieniądze na podwyżki od Ministerstwa Zdrowia. Wszystkie szpitale w Szczecinie wypłaciły wszystkim pracownikom należne podwyżki najpóźniej we wrześniu. Natomiast Szpital Zdroje wypłacił podwyżki jedynie pracownikom etatowym. My zostaliśmy pominięci. Pieniądze należą nam się od lipca, czyli od 4 miesięcy, zalegają z wypłatą wynagrodzenia po nowej stawce. Podwyżka wynosi 8 zł na godzinę. W przeliczeniu na godziny z poszczególnych miesięcy są to kwoty rzędu 5000 zł. Zaległości. Szpital zobowiązał się do wydania aneksów, ale cały czas jesteśmy zwodzeni i pracujemy za mniejszą stawkę. Proszę o reakcję, bo moim zdaniem jest to jawne łamanie prawa. Dzwoniliśmy dzisiaj do dyrektora szpitala w Zdrojach, do pana Łukasza Tyszlera, nie odebrał od nas telefonu. Dzwoniliśmy także do pani Magdaleny Knopf, rzeczniczki szpitala, i obiecała, że zajmie się sprawą, więc będziemy kontynuowali. I mamy nadzieję, że w najbliższych czasach reakcji, może jutro, może w czwartek, jakiś komentarz i odpowiedź ze szpitala w Zdrojach otrzymamy. I jeszcze jeden mail na zakończenie, także z zapowiedzią kontynuacji. Chciałbym zainteresować państwa tematem legalizacji odcinkowego pomiaru prędkości. Jest taka informacja na stronie brd24.pl. NIK. Po przeanalizowaniu legalności stwierdził, iż w 6 lokalizacjach zrobiło się to błędnie i jest to między innymi, to jest ważne dla nas, tunel w Świnoujściu. Czy zatem mandaty wystawiane dla kierowców przekraczających 50 km na godzinę w tunelu będą musiały być anulowane, a pieniądze zwrócone na konta przekraczających prędkość? Zachęcam do zajęcia się tym tematem. Będziemy się zajmowali w najbliższych czasach reakcji. I jeszcze jeden telefon w sprawie parkowania na prywatnych parkingach przy sklepach. Telefon zarejestrowany pod czujnym numerem.
Dobra, to stały słuchacz Dariusz ze Szczecina. Ja mam takie inne pytanie. Parking Molo w Szczecinie. Tam jest sieć sklepów różnego rodzaju. Dlaczego jest z automatu wystawiana opłata, czyli parkingowe wstawanie na 3 godziny, czy wstawiany jest bilet na 3 godziny darmowego parkowania, jeżeli ja na przykład muszę wejść tylko do zegarmistrza czy do jakiegoś sklepu po coś. Jeżeli drugi raz przyjeżdżam do tego sklepu, nie mogę już drugi raz zaparkować, bo opłata już została, czy darmowy postój został już tak naprawdę wykorzystany. Kto w takim sklepie przebywa 3 godziny ciągiem? Jest to totalnie nielogiczne. Jeżeli ja mam potrzebę pojechania do innej sieci sklepu w obiekcie Molo, to ja już drugi raz w ciągu dnia tego nie mogę zrobić. Jest to dla mnie w ogóle niezrozumiałe i chore.
Dziękujemy za sygnał. Jutro po godzinie 12 powita państwa Janusz Wilczyński, Krzysztof Kukliński. Do usłyszenia.